una controlada.
Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie w 101 już odcinku Rozmowy Kontrolowanej, a mówią do Was tradycyjnie Adam Hertle oraz...
Adam Lange, cześć.
I przechodzimy do szybkich ogłoszeń duszpasterskich, bo dzisiaj chcemy Wam tylko i wyłącznie przypomnieć, że już za całkiem niedługo, bo za 10 dni... Webinar na żywo o cyberwojnie, o tym, czym cyberwojna jest, o tym, czym cyberwojna nie jest. Gdzie się podziała cyberwojna, której wszyscy się spodziewali w momencie napaści Rosji na Ukrainę? Czy była, czy nie była, czy ją widzieliśmy, czy jej nie widzieliśmy? Co ma do tego wszystkiego Anonymous? I kawałek dobrej historii sprzed, liczę szybko w pamięci, 36 lat, mniej więcej, plus minus. Więc zapraszam z3s.pl/cyberwojna. Można się rejestrować i za 0 i za 1000 zł, jak kto woli. Pełna dowolność. No dobrze, wracając do audycji. Dzisiaj naszym gościem jest Irek Jazownik, szef bezpieczeństwa i szef IT przez przypadek obu funkcji naraz KGHM-u. Zapraszamy Irka.
Cześć Irka.
Cześć.
Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim słuchającym. Cześć Adamowie.
Irku, ja już cię zapowiedziałem, ale nie wiem, czy ty się też tak przedstawiasz. Którym tytułem się przedstawiasz? Czy się jakimś tytułem przedstawiasz? Jak mówisz o sobie w momencie, gdy się z kimś witasz? Którą czapeczkę zakładasz, czy kilka naraz?
O, ten tekst o zakładaniu czapeczki to jest bardzo popularny wśród ludzi, moich ludzi z KGHM, którzy mówią, no dobrze, a w której czapeczce właśnie występujesz, a w której czapeczce właśnie mówisz? Ale... Ponieważ tradycją naszych rozmów kontrolowanych jest to, że wszyscy mówią, to zależy od tego, kto pyta, przed kim się występuje. No to ja powiem, co jest tradycją, to zależy. Myślę, że bez żadnej czapeczki występuje wtedy, kiedy naraz przy stole siedzą ludzie z IT, z IT Security i wówczas musimy znaleźć jakiś konsensus, rozwiązanie albo przekonać się nawzajem, dlaczego to. I wydaje mi się, że te rozmowy lubię najbardziej, ale jeżeli pyta mnie ktoś z zewnątrz, to ja w zależności też od tego, jakim charakterze to pytanie pada, mówię, a jestem tak zwanym panem od komputerów. Albo mówię, grzebię w IT. A to słuchaj, to dobrze, posłuchaj, bo u mnie u córka Windows wychodzi taki komunikat i wtedy oczywiście mądra mowa, mówię, no dobrze, a co mówi na to Google? Sprawdzałeś? No nie sprawdzam, no to zacznij od tego. Natomiast jak pytają mnie ludzie z obszaru IT, czy się zajmuję, to wtedy mówię, jestem górnikiem. No i to właściwie powoduje taką konsternację. Sobie, what? No tak, no, bo KGHM jest przecież firmą górniczo-hutniczą.
Górnik-hutnik akrobata.
Ale ponieważ oddział, którym mam zaszczyt zarządzać, jest oddziałem nazwijmy takim około górniczym. To oprócz tego, że mam tytuł, stopień dyrektora górniczego i prawo do noszenia munduru górniczego, więc mówię tak, jestem górnikiem. 4 grudnia niedawno, kiedy właśnie była barburka, odwoziłem córkę. Więc właśnie wracając po prostu z całych uroczystości, wziąłem po drodze córkę, studentkę. Po drodze zatrzymaliśmy się w Maku przy autostradzie, byłem w mundurze, bo cały czas nie miał się kiedy przebrać. I pamiętam tą konsternację ludzi w McDonaldzie i taką kobietę z dziećmi, która się tak czaiła, już w końcu podeszła i tak przeprosiła, bo ona chciała pokazać i do dzieci, widzicie, tak właśnie wygląda górnik. O, to taka anegdota. Więc jak? Tak jak powiedziałem.
No to nasz pierwszy górnik w programie w takim razie.
Ale... A jakbym wiedział, to bym... Albo nie. To mundur górniczy to jest zaszczyt, to jest honor. Nosić mundur górniczy do programu nie zakładałbym.
Irek, ale wiesz, że teraz w obecnych czasach to jest tak trochę mylące, bo górnikiem zaraz by ktoś zapytał, czy kryptowaluty kopiesz?
Tak, to powiem z moich pierwszych myśli po przyjściu do KGHM-u, czy może wycofać część serwerów, które są zamortyzowane i przeznaczyć je na kopalnię. Jako nowa gałąź biznesowa.
No, w księgowości to dalej byłyby w tej samej kategorii, tak? Kopalnia.
Zażartowałem, ale no to jednak jest poważna branża, więc niektórzy potraktowali to właśnie, zwłaszcza z obszaru finansowego, bardzo poważnie. I kiedy usłyszałem o tym, że właściwie to jakie są uwarunkowania prawne wokół tego, czy należałoby wprowadzić nowy kod PKD do KGHM-u, wtedy zrozumiałem, że jestem w poważnym miejscu, gdzie tego typu żarty. Okej, w Orange'u może by przeszły, kiedyś przesuwałem, ale tutaj już nie.
Słuchaj, każdy z naszych gości kiedyś zaczynał, kiedyś był ten pierwszy kontakt z komputerem. Jak to wyglądało u ciebie? Jak zaczynała się twoja przygoda z komputerami?
Moja przygoda z komputerami zaczęła się w podstawówce. To wpadłem chyba pożyczyć zeszyty po jakiejś tam krótkiej chorobie od koleżanki, której wiem, że świetnie, czytelnie pisała. To jeszcze były czasy, kiedy się lekcje przepisywało, jak ktoś był nieobecny przez kilka dni. I wtedy zobaczyłem jej ojca, inżyniera, który siedział przy czymś. To nie była maszyna do pisania, to było cholera, wie co. Miało taką jakąś klawiaturę, miało telewizorek, jakaś skrzynka obok. I cały taki zafascynowany prosiłem, żeby mi powiedział, co to jest, myślę, że to jest komputer. I wtedy siedziałem i patrzyłem. No tam próbowałem kilka rzeczy powyjaśniać. Oczywiście pierwsze było pytanie, tutaj już słyszałem o komputerach, a na tym można grać? Ja mówię, nie, na tym nie, ale wpadnij za tydzień, to ci pokażę taki, na jaki można grać. I wtedy to był rok 80. któryś przyszedł i rzeczywiście pokazał, znaczy ja przyszedłem i on pokazał mi wtedy pierwszy komputer, który odcisnął się piętnem po prostu w moim życiu, to było ZX Spectrum. Uwielbiałem to. To było coś fantastycznego. Wtedy się dowiedziałem, że ten komputer jest więcej warty niż wysłużona syrenka mojego ojca. Więc już wiedziałem, że raczej na ojca nie namówię na komputer. Ale udało mi się po jakimś czasie namówić mojego tata, żeby wypożyczył od kogoś, kto prowadził jakiś, chyba wypożyczał z kolei do jakiejś szkoły komputery. I wtedy właśnie tata wypożyczył na kilka dni ZX Spectrum od tego kogoś, przetargał mi, to były ferie zimowe, to pamiętam jak dziś. Były ferie zimowe, podłączyłem ten komputer pod stary Rubin 714P, takie wielka taka kolubryna. Pojawiło się wszystko fajnie, tam trzeba było kupę kabelków porozkładać, no i w trakcie, już nie pamiętam, Boulder Dash albo coś, któryś jakiś taki gierek fascynujące. Jeden z kabelków, taki cinch, jack, nie, to był jack. Jack zaplątał się na szynę taką krawędziową, która była z tyłu ZX Spectrum i była nieosłonięta, no i doprowadził do zwarcia i zgasł wszystko. Byłem cały przerażony, to była cała tragedia i wtedy się okazało, że jeszcze są że takie cuda jak gwarancja. Ten komputer był odesłany na gwarancji, ale pamiętam to przerażenie. Komputer rzeczywiście tam coś zaśmierdziało z niego. Przyszedł przyjaciel mojego taty, który rozkręcił ten komputer, on naprawił telewizory. Ten wujek tak zwany rozkręcił komputer, gdzieś tam patrzył, mówi, to są same układy strony, się na tym nie znam. Jedyne co mogę to tranzystory pomierzyć. No, pomierzył tranzystory, tranzystory były dobre, bo wiadomo, że poszły układy scalone. To było moje pierwsze zderzenie z komputerem, że to jednak jest po pierwsze delikatne, a po drugie, ja, jakie drogie, ale jakie fajne.
No dobra, to historię z komputerem już znamy. Komputer, jak to było? To pierwsze spotkanie, które ty przeżyłeś, a komputer niekoniecznie.
No to już takie bezpośrednie.
Tak, mamy nadzieję, że to nie stało się już tradycją twoich spotkań z komputerami, biorąc pod uwagę, że teraz mógłbyś dużo droższe sprzęty popsuć, gdyby ci gdzieś kabelek spadł, gdzie nie trzeba. Ale to, że pojawiłeś się w tym świecie bezpieczeństwa, też musiało mieć jakiś swój moment. Czy kojarzysz jakiś taki dzień, wydarzenie, fascynację, która cię w bezpieczeństwo wrzuciła, czy to był dla odmiany jakiś powolny proces? Jak u ciebie ta transformacja od komputera do security przeszła?
To przeszło w ten sposób, że po podstawówce trafiłem do technikum, no i z technikum podkusiło mnie po to, żeby pójść na studia na Wojskową Akademię Techniczną. No i tam był taki wydział cybernetyka. Przyznaję, że chciałem iść na elektronikę, ale była cybernetyka, ona tam była pokazywana jako takie elitarne miejsce, że warto iść w tym kierunku, że potem będzie wszystko fajnie. No i się skusiłem na pójście na cybernetykę. Wtedy po raz pierwszy takie zdarzenie z życiem wojskowym miałem, co było w ogóle czymś dla mnie zaskakującym, bo nie wiem, jak wyglądały u was egzaminy na studia, ale tam egzaminy na studia trwały 5 dni. Każdego było mniej więcej dwa przedmioty, każdego dnia były dwa przedmioty. Mieszkało się w takich wojskowych namiotach ustawionych na placu apelowym. Trzeba było rano gdzieś tam wysłuchać, kto gdzie idzie na egzamin i się szło pod jakąś salę na egzamin. No i okej, udało się na ten VAT dostać z dużymi przygodami, nawet bardzo dużymi przygodami, bo kiedy już byłem po maturze, to jakieś właśnie ze 3 tygodnie przed egzaminami na VAT nogę złamałem podczas skoków spadochronowych. Spadochron się nie otworzył. Uwaga, przy 13 skoku, jak nie wierzyć w pecha. Lądowałem na zapasowym. I nie mogłem brać udziału w egzaminu z WF-u. Co spowodowało, że z WF-u 0, nie klasyfikowany, koniec. Miałem dużo punktów, żeby dostać się tam, gdzie chciałem. Natomiast ponieważ z WF-u, a to w końcu wojsko jest zerko, dziękujemy panu, pan jest stąd out. Wtedy odkryłem potęgę biurokracji w wojsku, bo napisałem całe odwołanie, zamieściłem książeczkę skoków jako załącznik, całe wytłumaczenie i wtedy ktoś powiedział, a nie, to tak, to co innego. I zwłaszcza, że jeszcze był dokument od lekarza, więc były formalności spełnione, dostałem się na VAT, na cybernetkę. No i po tej cybernetce, jak już ten świat wojskowy wstąpiłem, tak wpadłem, to już podczas służby wojskowej gdzieś nagle zauważyłem, że można, działając przy wszystkich systemach, zacząć być takim czarodziejem, że jak gdzieś tam się tutaj coś przełamie, tu coś się tam chapnie, tutaj coś się ominie w tych zabezpieczeniach, a tutaj się coś tak utopieni uprawnieniami na chwilę zakombinowanymi, coś się do czegoś człowiek dostanie, a potem sobie to wyłączy, to nagle może zacząć dostawać się do informacji, które właśnie są potrzebne po to, żeby gdzieś tam to poskładać w jakiś fajny obraz i otrzymać ten na końcu efekt, który jest pożądany. Wtedy zauważyłem, że zaczynają przełożeni na mnie tak jakoś patrzeć na zasadzie, a to jest ten, który zawsze załatwi to wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o dostęp do różnego rodzaju informacji. No i to mi się spodobało, że czasami można to zrobić oficjalnie, a czasami tak sobie różnymi protokołami. Tak. No i to mi się od tej strony tak jakoś tak mnie zajarało, jako taka fajna atrakcja. No i potem zacząłem sobie wchodzić w to coraz głębiej i głębiej. I w ten sposób pojawił się cyber, ale najpierw od strony tego red teamu tak troszeczkę. Tylko po to, żeby potem zobaczyć, że te blue teamy to mają jednak inną robotę. I tak naprawdę bardzo fajnie, jak to wszystko ma się i jedno, i drugie, i obydwa teamy działają na tą samą rzecz, do tego samego efektu.
Ale jak ładnie ominął słowo trudniejszą, mają inną robotę blue teamy. Nie, mają trudniejszą. Powiedz to, mają trudniejszą.
Mają inne wyzwania. Czy mają trudniejszą? Tak, okej, dobra, Adam, powiem. Mają trudniejszą, bo one muszą patrzeć szeroko, podczas gdy red team tak naprawdę czeka sobie na tą swoją konkretną chwilę, na to swoje konkretne miejsce. Tak, mają trudniejszą.
Tak, udało się, wymusiłem to. Irku, wspomniałeś o studiach, te studia to inżynierskie na VAT-cie, magisterskie na VAT-cie, potem
MBA. To były magisterskie, to już właśnie po 5 latach, magister, okay. Inżynier, tak?
Ale, magister, inżynier, ale potem, bo to było łączone, tak, tak.
Tak, tak.
No i potem MBA, no i jakby skąd chęci i siły do dalszego studiowania, w sensie skąd chęci i siły na tego MBA-a, czy te studia coś ci dały, a tak naprawdę, czy to było bardziej wymagania innych stanowisk, coraz lepszych, czy po prostu potrzeba uzupełnienia wiedzy?
W którymś momencie zobaczyłem, że z takim rozwojem trochę stoję w miejscu. Wtedy sobie zrobiłem podyplomówkę. Zobaczyłem, że te podyplomówka rzeczywiście, nawet jeżeli odwirować 90% przedmiotów, które mogły być nieprzydatne, to gdzieś tam kilka rzeczy fajnych zostawał, zwłaszcza z takich kompetencji miękkich. Stąd już potem po jakimś czasie siłą rzeczy pojawiła się możliwość, taka chwila złapania takiego czasu na zrobienie MBA-a, to się rzuciłem w MBA. Czy coś dał? Tak. To nie była potrzeba stanowiska, to było właśnie takie, taki, żeby cały czas był ten ruch komórek w głowie, żeby jednak cały czas być w tym takim, trochę takim reżimie, mimo wszystko jakiegoś tam wyzwania, bo nie należy się też skupiać całkowicie na pracy, bo człowiek zdechnie na asfalcie po prostu. I MBA był takim, może nie kaprysem, to było tak, żeby też postawić sobie takie wyzwanie. I był fajny i bardzo, bardzo dużo, wydaje mi się, że z niego wyniosłem. Poznałem też całkiem ciekawych ludzi z wielu innych obszarów. I można było spojrzeć na niektóre problemy, na niektóre business case, które były na tym MBA-u opracowywane oczami innych ludzi. Efekt był taki, że teraz jestem na drugim MBA-u. Ale nie będę mówił gdzie, nie będę mówił dlaczego. Jest fajny, jest jeszcze fajniejszy. Nawet, bo jest po angielsku, więc jeszcze dodatkowo dołożyłem sobie taką warstwę, żeby wymusić na sobie gadanie po angielsku, a na nowe gadanie, rozumienie przynajmniej po angielsku. Wydaje się, że jest to nieodzowne w dzisiejszych czasach.
A powiedz, oprócz takiej gimnastyki komórek, masz takie momenty, gdzie sobie myślisz, o, ja o tym miałem ostatnio na studiach i to się faktycznie w pracy dzisiaj przydaje? Czyli no masz takie korzyści poza tymi, dla których na te studia poszedłeś?
Mam. To jest, co ciekawsze, zupełnie spoza obszaru cyber, spoza obszaru IT. To jest na przykład rola komunikacji w zarządzaniu kryzysowym. I całe case jest związane z tym, jak komunikować, co komunikować, dlaczego komunikować. I coś, co było dla mnie ogromnym na początku takim zaskoczeniem, że rolą komunikacji nie jest przekazywanie informacji, tylko rolą komunikacji jest odpowiedzieć na pytania, które prawdopodobnie jeszcze nie padły. Żeby najpierw je antycypować, a potem spróbować na to wszystko odpowiedzieć. I wtedy zacząłem sobie na to też tak patrzeć troszeczkę inaczej, w jaki sposób na przykład ja komunikuję, albo chciałbym komunikować. A jak to robiłem wcześniej, no i przyznaję, łapałem się za głowę i zastanawiałem się, jakim cudem jeszcze były moi szefowie, chcą ze mną rozmawiać, jeżeli ja tak, a nie inaczej komunikuję rzeczy. Tak, to jest też element studiów, który otworzył mi oczy i który dał mi ogromnie dużo do myślenia i wiem, że tak się tam we mnie odcisnął, że moja komunikacja, no okej, ona gdzieś tam jest mocno wgryziona w ten mój system operacyjny, mój irkowy system operacyjny, ale kawałek po kawałku tam to upgrade'uje.
Ja powiem, że komunikacja w sytuacjach kryzysowych to chyba chleb z solą kogoś, kto zajmuje się bezpieczeństwem w końcu.
No tak.
Tu od sytuacji kryzysowej do kryzysowej się przemieszczamy. Także przydatna działka. Ilku, jak popatrzymy na twój profil LinkedIna, to tych pozycji tam jest całkiem sporo i to jest taki dosyć szeroki przekrój rynku tak naprawdę różnych organizacji. Mamy i ty, tak chronologicznie, jak spróbuję teraz przytoczyć, Totalizator Sportowy, Alior, BGŻ, Orange, Ciech, Agencja Rozwoju Przemysłu i dopiero na finiszu, ten dzisiejszym finiszu KGHM.
Boże, dlaczego na finiszu? Ej, come on, I'm not finished.
Słuchaj, no wiesz, chyba dobre miejsce trafiłeś, więc może będziesz chciał tam dłużej zostać. Ale generalnie masz różne perspektywy, tak? Masz bardzo różne perspektywy i mało naszych słuchaczy miało taki przegląd tych wszystkich branż i z tej perspektywy kogoś to zarządza bezpieczeństwem. No i domyślamy się, że masz w głowie poukładane to, co grozi organizacji, którą dzisiaj próbujesz bronić, której dzisiaj próbujesz bronić, jakie główne ryzyka masz na swojej gdzieś tam mapie ryzyk rozrysowane do zaadresowania dzisiaj albo jutro. I powiedz nam, czy masz jakieś takie pozycje, które masz w głowie, których nie miałeś we swoich wcześniejszych zakładach pracy, które są bardzo specyficzne dla czy skali, czy profilu KGHM-u jako organizacji nietypowej na polskim rynku, o znaczeniu międzynarodowym, jednej z największych firm w Polsce, nieukierunkowanej na B2C, tylko bardzo na B2B. A co jest innego w ryzykach na tym etapie twojej kariery?
Jakby tak popatrzyłem też sobie na tą ścieżkę mojej kariery, to tak odkryłem, jak to tak zaczynało postępować. Bardzo ciekawe. Zanim dojdę do KGHM-u, to może pokażę ten jakby choćby tak śliznąwszy się taki fragment z tych moich poprzednich pracodawców. Totalizator sportowy. To nie jest tak, że tam sobie idziemy, maszynka wypluwa nam cyfry, tylko to wszystko jest oparte na systemach komputerowych, które mają funkcje probabilistyczne zaszyte, ale to wszystko jest przeliczane, agregowane, weryfikowane. To gdzieś to wszystko się odkłada. Tam były potężne macierze do tego wszystkiego. Dziwne licencje w dziwny sposób poukładane. Więc to było pierwsze takie zderzenie moje z biznesem, żeby złapać, jak to wszystko funkcjonuje, a na to wszystko jeszcze kupę wesołków, które przychodzili, mówili: Irek, a podziel się cyframi, liczbami, które padną w losowaniu. Wydaje mi się, że to jest, każdy pracownik totalizatora sportowego dostaje takie pytanie i pamiętam, że wtedy bardzo szybko sobie wypracowałem taką moją odpowiedź i gdy udzielałem, mówię: okej, dobra, tylko robimy tak. Ja mam mniej więcej 50% z 50% prawdopodobieństwem wiem, jakie liczby padną. I robimy tak. Ty kupujesz, ale już musisz z góry zapłacić mi 10% tego, co wygrasz. Niezależnie tego, czy wygrasz, czy nie. No i wtedy tak ha, 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 mówią: ty, ale poważnie mówisz. No i wtedy sobie, no pomyśl. No nie, no dobra.
Rozmowy o pieniądzach zawsze są poważne.
Oczywiście. Więc skoro już rozmowy o pieniądzach są poważne, no to potem już był bank. Bank to było niesamowite wyzwanie. To był chyba taki pierwszy taki challenge takiego zderzenia się up or out. Albo się da radę, albo nie. Zresztą ileś odcinków temu gościliście chłopakiem Michała Melewskiego, który był pracownikiem zespołu IT Security u Grześka Jaślowicza i który opowiadał, w jaki sposób dostał się do Aliora. No, słuchając tej rozmowy się cały uśmiechałem, bo okej, nie wymieniał mnie, ale to ja byłem tą osobą, które Michał powiedział: nie, ja na lidera IT Seku się nie nadaję, ale jest taki Grzesiek Jaślewicz, który pewnie jak najbardziej, i on akurat tutaj z banku teraz odchodzi, więc może być dobrym kandydatem. No i właśnie poprzez Grześka też w którymś momencie znalazł się Michał w Aliorze. Alior to było budowanie from the scratch, od podstaw banku, który miał być zupełnie inny. I to mi dało takie podejście, nauczyło takiego podejścia, takiego zupełnie innego, pozaproceduralnego, takiego elastycznego, takiego probiznesowego. Czasami nawet z takim elementem, to, dobra, część regulacji się dorobi, najpierw trzeba szybko to zrobić, szybko to uruchomić. Time is of the essence, czas jest najważniejszy w tym momencie, ponieważ każdy dzień kosztu banku, który jeszcze nie ma licencji i nie działa, jest ogromny, który jeszcze nie zarabia. Więc też inne postrzeganie pieniądza, inne postrzeganie kosztu. Moi ludzie pewnie o mnie mówią, że jestem kutwa. Tak, jestem kutwa, bo bank nauczył mnie liczyć. I tego, że coś trzeba szybko uruchomić, żeby to zaczęło pracować, żeby zaczęło przynosić pieniądze. No to świat bankowy. Świat bankowy, który miał to do siebie, że jeszcze jest oparty tak naprawdę na danych. No bo tak naprawdę tam nie ma tego pieniądza takiego przepływającego już środków banku. To wszystko to już są informacje. Okej, pieniądz się pojawia. Pojawia się w oddziale, wtedy jeszcze tylko pieniądze na rynku było bardzo dużo, więc pamiętam, że chyba takiego prowadziłem, taki newsletter trochę z obszaru bezpieczeństwa do wszystkich pracowników banku, które zdaje się tak co 2 tygodnie wysyłałem, taki dotyczący właśnie obszaru bezpieczeństwa, w tym właśnie bardzo dużo IT security i o zachowaniu się w systemach informatycznych, które nazywałem chyba opowieści z wrzutni nocnej. Wrzutnia nocna to jest takie miejsce, gdzie właśnie jak tam w nocy przyjeżdża konwój, to on tam wrzuca kupę gotówki do tej wrzutni nocnej, jak rano pracownicy banku przychodzą, to tą kasę wyciągają, wkładają to safe na stanowiska tam kasjerskie, albo odwrotnie, jak mają za dużo pieniędzy, to wrzucają to do wrzutni nocnej, przyjeżdża konwój, to ten taki z długą bronią, taki w kamizelkę, i tą kasę zabierają. To jest ta wrzutnia nocna. Orange to tak naprawdę trochę inny bank. Wszystko scyfryzowane, wszystko oparte znowu o analitykę danych, no bo ktoś sobie wyobraża, no, tak naprawdę jeżeli w banku o pieniądzach jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale w firmie telekomunikacyjnej to poza telefonem nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co tak naprawdę jest tym dobrem, takim, którym firma handluje, którym firma operuje. No to skąd macie internet? No, od operatora telekomunikacyjnego, nie? No, skąd macie możliwość łączenia się z innymi osobami? No właśnie poprzez operatora telekomunikacyjnego. No i potem pojawiła się propozycja taka no dość odważna, żeby wejść do takiego dużego koncernu chemicznego, który się mocno cyfryzował w tym czasie, czyli do Ciechu. No i wszedłem. Podjąłem się tego działania. Wszedłem, to powstało Biuro Bezpieczeństwa, które miało znowu, zajmowało się i cyberbezpieczeństwem, i bezpieczeństwem fizycznym, i technicznym, czyli kamery, systemy kontroli dostępu. I to wszystko było do kilku fabryk. Fabryki w Niemczech, fabryki w Rumunii. O, fabryka w Rumunii, słuchajcie, to trzeba było zobaczyć. Fabryki w Rumunii, kilku fabryk w Polsce i to jeszcze wszystkie te fabryki, które mają różne profile działalności, od wielkich fabryk wytwarzających sodę, po fabrykę, która jest hutą szkła de facto, albo taką, która wytwarza materace, pianki na materace, na których się śpi. No, a ostatecznie KGHM, który będąc tak ogromną firmą, jest i mocno zdigitalizowany, i mocno oparty na takim tradycyjnym przemyśle, którym jest coraz więcej urządzeń, które gadają ze sobą po sieci. I oparte są w dużej części na automatyce przemysłowej, na OT i na analityce danych po drugiej stronie i na maszynach, które jeżdżą pod ziemią i są wyposażone w różnego rodzaju systemy, które pozwalają lokalizować na przykład taką maszynę, a uwaga, pod ziemią nie ma ani GSM-u, ani GPS-a. I mają systemy antykolizyjne, które potrafią wykrywać, czy w strefie zagrożenia nie ma na przykład górnika, bo tam pod ziemią jest tak dość ciemno. To trzeba zobaczyć. Jest dość ciemno, jest dość gorąco. I to wszystko jest takim wyzwaniem, bo to wszystko jest pospinane, a na końcu i tak na samym dole, tam na 1270 metrów pod powierzchnią ziemi siedzi chłopak w sztygarówce, który się loguje, wpisuje sobie tam w tym komputerze, tamtym pod ziemią wszystkie dane z procesu produkcyjnego, a jak ma uprawnienia do wyjścia w świat do internetu, to jeszcze otworzy Allegro i kliknie, bo mu się kończy aukcja wózka dla świeżo urodzonej córki, nie? To tak, wyzwania tam to jest ten wielopoziomowy świat IT i OT, który jest mocno zmerdżowany ze sobą. A na to wszystko jeszcze KGHM, który nie działa jako sam KGHM, tylko w grupie KGHM ma jeszcze dużo spółek, które wspomagają proces, cały główny proces przemysłowy, my to nazywamy głównym ciągiem technologicznym, czy tam głównym ciągiem produkcyjnym, i które każda z tych spółek podlega jakimś uregulowaniom, czasami przeregulowaniom i różnym instytucjom nadzorczym. Wyobraźcie sobie, że również KNF może wejść do KGHM-u, bo po pierwsze jesteśmy giełdowi, a po drugie mamy w naszej portfelu spółkę TFI, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Może przyjść Urząd Regulacji Energetyki, a jeszcze oprócz tego KGHM jako operator usługi kluczowej podlega audytom związanym z KSC. Więc to wszystko wrzucone do jednego worka powoduje, że jest tak wiele organów zainteresowanych, że tak naprawdę największym ryzykiem to jest takie cały czas życie na świeczniku. Bo to jest chyba jedyna taka firma globalna, znaczy jedyna polska firma, która ma taki zasięg globalny i powoduje przyglądanie się wielu różnym instytucjom, przez wiele różnych instytucji, które zresztą poczytują sobie czasami za punkt takiego honoru, znaczy pisze, że trzeba przyjść, coś sprawdzić, pogrzebać, odhaczyć, byliśmy w KGHM. No bo tak dobrze mieć jest na swojej liście kontrolnej bycie w KGHM. Tak samo jak KGHM jest też dobrą instytucją referencyjną, stąd mnóstwo partnerów też przychodzi do KGHM-u i nie wszyscy potrafią też zrozumieć to, że dysponują fantastycznymi technologiami, świetnymi rzeczami, tylko one muszą, one nie są takie standalone, tylko one muszą się wpleść w cały system już istniejący ekosystem informatyczny i cybernetyczny KGHM-u. I można przejść naprawdę z świetnym rozwiązaniem, ale ono jeszcze nie jest jego miejsce w KGHM-ie. A po drugie, nawet jeżeli miałoby wejść, to i tak musi być przeprowadzony cały długotrwały proces zakupowy, transparentny, żeby ono mogło się tam znaleźć. A może okaże, że jest coś innego. Przeregulowanie. całe otoczenie regulacyjne, które jest wokół KGHM-u, to jest przeregulowane. Myślę, że to jest coś, co męczy i generuje ryzyko. Ryzyko permanentnego życia na świeczniku.
W niektórych instytucjach... Nie, bardzo ciekawe rzeczy. W niektórych instytucjach takiego kalibru jak KGHM podobno chodzą takie plotki, że niektóre instytucje mają tam swoje pokoje już, tak na stałe.
Nie, nic takiego nie ma miejsca w KGHM.
Okej.
Ale jak... każda instytucja, która przychodzi, może liczyć się na dobrą kawę.
Okej. Jak wygląda twój dzień pracy? Czy to jest takie typowy dzień pracy przy komputerze, Outlook, Excel, Teams, czy jednak cały czas gdzieś tam w te procesy tak schodzisz niżej, patrzysz na te procesy bezpieczeństwa dosłownie. I schodzisz niżej dosłownie też, czy na te 1200 metrów gdzieś tam jeszcze cię ciągnie, żeby nie tylko ten Outlook, nie? Jak wygląda twoja praca?
Dzień pracy jest zorientowany głównie na ludzi. Okej, cyfrowe miejsce pracy, cyfrowe środowisko, jakie dają Teamsy, jeszcze jakiś czas temu Skype, to one dają tą przestrzeń taką, że czasami można uciec od tego kontaktu face to face. Natomiast przede wszystkim to jest praca z ludźmi, to jest praca z zadaniami. Na e-maile to już w którymś momencie się uodporniłem. Aż spojrzę, nie wiem, czy dobrze się tym chwalić, mam w tej chwili nieodczytanych e-maili w mojej skrzynce 7802. W dużej części są to różnego rodzaju raporty, na które czasem szybko rzucę okiem, czasami nie zdążę. Generowane automatycznie z systemów. W dużej części są to maile, gdzie jestem jedną z mnóstwa osób DW, bo jak w dużych korporacjach cały czas kwitnie kultura e-maili z ogromną listą ludzi DW. Więc to jest w większości coś takiego. Więc nie traktuję e-maila jako podstawowego, czyli Outlooka nie traktuję jako podstawowego narzędzia pracy. Podstawowym narzędziem pracy w Outlooku jest kalendarz i spotkania i po kolei tematy, sprawy, które tam się pojawiają i które wymagają albo przynajmniej chociaż zapoznania się i potem tego wypchnięcia gdzieś wyżej do naszych, do zarządu, albo przynajmniej chociaż nazwijmy to tego pańskiego oka. Natomiast też to co zastosowałem w Aliorze i to się świetnie też sprawdza w KGHM-ie, dość duże delegowanie uprawnień do chłopaków, którzy są w strukturze pode mną, czy do dyrektora do spraw technicznych, do dyrektora do spraw rozwoju, do wicedyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa. Oni wszyscy mają duże uprawnienia i to działanie jest oparte w dużej części na dialogu. Ten dialog różnie się przedstawia. Czasami muszę, mam taki żart, że tak trochę, taki trochę więzienny, w więzieniach, nie żebym był, tylko...
Tak słyszałeś.
Tak słyszałem, tak mówią, że jak się kłóci tam gdzieś jakieś dwóch karków, więźniów, to potrafi pojawić się trzeci i rzucić nóż między nich, tak? Więc jeżeli między nimi ląduje nóż, to jeżeli kłótnia jest rzeczywiście bardzo poważna, to któryś ten nóż chwyci. Natomiast jeżeli nie jest aż tak poważna, to obydwa się od tego noża odsuną. Więc czasami trzeba spróbować ten wirtualny nóż rzucić między osoby, między którymi jest to merytoryczne napięcie, bo zawsze będzie napięcie, czy to między deweloperką, między obszarem technicznym, czy między obszarem cyber, ale takie trzy razem do kupy wzięte taki DevOpsSec, to wydaje mi się jest fajne. Fajnie działające, fajnie nakręcające się i przede wszystkim oparte na poszukiwaniu rozwiązania, które zadowoli wszystkich, albo przynajmniej zabezpieczy nas w stopniu wystarczającym, żeby można było pójść krok dalej. To nie jest miejsce na szukanie, a ja to mam rację, a ja nie. Więc tak, konkludując, mój dzień jest oparty na ludziach, na spotkaniach z ludźmi i na byciu w środku w wirze wydarzeń.
Iku, ja mam pytanie takie z ciekawości mojej własnej, bo pamiętam, jak pierwszy raz miałem przyjemność odwiedzić KGHM 19 lat temu, jako świeżo opierzony audytor Deloitte'a, doradzający w procesie tworzenia polityki bezpieczeństwa mądrzejszym kolegom, którzy ją pisali. I najbardziej zaskoczyło mnie nawet nie to, że macie kopalnie, macie huty i macie gigantyczny kompleks rozciągnięty na chyba ponad 100 kilometrów między tymi najbardziej wysuniętymi mackami. Ale jak zwiedzaliśmy serwerownię, no okej, okay, tam stały maszyny, które faktycznie były unikatowe podobno na skalę Europy, ale potem akurat tak się złożyło, że jak wychodziliśmy, to był transport backupów. Nie wiem, czy przez przypadek tak nas akurat wypuścili, żebyśmy zobaczyli tą furgonetkę i żebyśmy zobaczyli, że ona jest opancerzona i żebyśmy zobaczyli tych panów z długą bronią. Ja wtedy tak zapytałem, no zaraz, ale przed chwilą opowiadaliście, że rzeczy, które są na tych serwerach, są super cenne, to rozumiem, ale nie da się tych backupów nigdzie odzyskać, oprócz tego drugiego systemu, który gdzieś w Europie IBM też sprzedał, bo macie jeden z dwóch, które w ogóle wyprodukowali i nie ma sprzętu, na którym da się te backupy po prostu odtworzyć, bo to jest unikatowa architektura i no mówię, są dwa egzemplarze tego w ogóle na świecie. A wy powiedzieliście wtedy, że ten, kto mnie tam oprowadzał, już nie pamiętam, kto to był, że no właśnie, jest ten drugi, tak, więc ryzyko zawsze jakieś istnieje, a to są cenne informacje, więc ich bronimy i dlatego są ludzie z długą bronią. I wtedy jakby mi się zderzył ten świat bezpieczeństwa fizycznego z bezpieczeństwem IT, którego no wcześniej nie uważałem za aż tak istotny. Czy po 20 latach się to zmieniło, czy dalej to bezpieczeństwo fizyczne jest też gdzieś na twojej mapie zagrożeń, biorąc pod uwagę skalę organizacji, tak, czy myślisz, że faktycznie jest takie ryzyko, że ktoś, nie wiem, przechwyci tą furgonetkę z tymi backupami i pojedzie gdzieś na wschód i zacznie je odtwarzać i kraść wasze informacje? Czy myślisz, że to już jest takie mniej realne i dzisiaj jednak to wszystko jest wirtualne i te wszystkie ataki jednak idą po kablu, a nie ołowiem?
Adam, ja strasznie żałuję, że nie nagrałeś tego. I zakładam, że nie używaliby tej długiej broni. Nie, absolutnie. To jeżeli pozwolisz, to ja tą opowieść aż tam w Lubinie aż poproszę o to, żeby mi wyjaśniono, że jak to funkcjonowało wtedy, bo to jest niesamowite. Furgonetka opancerzona i goście z długą bronią? No nie. Mamy dwa data center.
Chyba, że to wiesz, że to była inscenizacja tylko na potrzeby audytorów. Nie wiem.
Pod Deloitte'a. Wiesz co? Dobra. Zakładam, że nie. Zakładam, że to nie była inscenizacja. Mamy dwa data center. Mamy backupy u siebie, mamy ochroniarzy całodobowo. No, w końcu jesteśmy tego typu infrastrukturą, że powinniśmy mieć całodobowo. Natomiast nie, żadnych tam takich uzbrojonych, co prawda ten KGHM-u. On jest rozproszony, tak? No, to jest ileś tam zakładów, to są trzy huty, trzy kopalnie. W ogóle sam teren podziemny, który mamy w kopalniach, to jest wielkości Warszawy, czy tam 400 kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych. Ale nie, to wszystko jest chronione przez uzbrojonych ochroniarzy, ale nikt nie przywozi backupów między data center. Wszystko już jest ładnie tutaj u nas, więc już od dawna. Więc jeżeli jest zagrożenie, no to jest zagrożenie nie od ołowiu, nie od gości z prętem, którzy wejdą, tylko jeżeli jest to zagrożenie, no to jest od strony jednak od wejścia z zewnątrz, naszą infrastrukturę albo od środka, ale jednak od strony infrastruktury.
No dobrze, a propos wchodzenia z zewnątrz do infrastruktury i tematów informatycznych. Mamy teraz dosyć nieciekawą sytuację, gdzie Rosja napadła na Ukrainę i te czasy jakby były niespokojne i coraz bardziej są niespokojne. I jakie jest twoje zdanie, jak myślisz, czy te ataki przeniosą się właśnie do systemów, które dotkną bezpośrednio bezpieczeństwa ludzi czy procesów produkcyjnych, czyli przenikną ze świata IT do OT? A czy wy w ogóle widzicie taki ruch w tym kierunku, czy wykrywacie już tego typu działania? I jakie jest twoje zdanie, czy możemy się spodziewać takich działań coraz więcej?
Oczywiście nie o wszystkim mogę mówić, to zrozumiałe, natomiast moim zdaniem te dwa światy już są na tyle przeniknięte, że mamy doświadczenie z przeszłości, jak na przykład atak na Norsk Hydro, prawda? Który zatrzymał pierwszą ogromną hutę aluminium. Mieliśmy do czynienia z atakami na elektrownie atomowe w Niemczech. Mieliśmy do czynienia z... No, wydaje mi się, to jest dobry do przedstawienia chyba w 2019 roku. Atak na kopalnie czeskie, który spowodował konieczność, no, nie pamiętam, albo 7, albo 10 dni ewakuacji z podziemi wszystkich górników i niemożność zjazdu pod ziemię żadnych ludzi, właśnie ze względu na zagrożenie, jakie ten atak wywołał. To pokazuje, że te ataki będą i będą poprzez to, poprzez tą, ten konglomerat świata IT i OT będą coraz bardziej chyba nawet na świat OT wycelowane, natomiast poprzez infrastrukturę IT moim zdaniem. Co oznacza, że tak naprawdę zespoły cyberbezpieczeństwa od świata OT i zespoły cyberbezpieczeństwa od świata IT to będzie jeden wielki team, oby wielki. Bo jak wiecie, no okej, no teraz mamy przy czarnym jakby wzrost trochę świadomości kadry zarządzającej o znaczeniu cyberbezpieczeństwa, natomiast no z cyberbezpieczeństwem to jest trochę jak tak z tym takim leniwym administratorem, ale skutecznym. Znaczy, jeżeli nie widzimy cyberbezpieczeństwa, to znaczy, że jest bezpiecznie. To znaczy, że może go wcale nie potrzebujemy. No to byłoby takie bardzo lekkomyślne myślenie i mój management nie ma takiego podejścia. Oni mają świadomość, że cyberbezpieczeństwo to są ci, którzy pozwalają, żeby to wszystko chodziło, dopóki ich nie widzimy i o nich nie słyszymy, to znaczy wszystko działa. Więc wracając, IT i OT, no to już właściwie jest, to jest rodzina. Więc który z członków rodziny zawiedzie, to tak naprawdę pozostali będą musieli razem pracować, żeby pomóc tej rodzinie w dobrobycie, w dobrostanie trwać.
To jeszcze o to OT dopytam, bo to jest temat, który w Polsce rozwija się, zresztą też pewnie na całym świecie tak nie bardzo dynamicznie, bo mało jest osób, które na co dzień dotykają tych środowisk, a jednocześnie zajmują się bezpieczeństwem. A większość ludzi uczy się tego po prostu w pracy swojej i często na swoich własnych błędach, na swojej własnej infrastrukturze. Czy widzisz taki problem braku ekspertów od bezpieczeństwa informatyki przemysłowej, automatyki przemysłowej na rynku? Czy jesteście na tyle dużą organizacją, że po prostu ich sobie rozwijacie wewnętrznie i po prostu przyjmujecie ludzi, którzy chcą się nauczyć i uczą się u was? Czy macie, nie wiem, na przykład czujesz to, że chcielibyście zatrudnić więcej ludzi od bezpieczeństwa OT, a nikt ich na rynku nie produkuje, bo gdzie ich produkować, jak dopiero co uczelnie zaczęły produkować ekspertów od bezpieczeństwa IT?
Fajnie to, Adamie, ująłeś. To jest bardziej u nas taki chłop sobny. To znaczy, że spośród zespołów automatyków są jakby wyłapywani, wyciągani przez ich przełożonych ci, którzy mają już taką żyłkę takiej przedsiębiorczości, że z jednej strony im się chce, z drugiej strony jeszcze chce im się rozwijać, chce im się zająć kolejnymi elementami i to oni są w tym momencie wewnątrz wyłapywani i z nich się robi ekspertów od bezpieczeństwa systemów przemysłowych, a w ich miejsce wtedy już można sobie poszukać z rynku, zaciągnąć automatyków po to, żeby tą dziurę załatać, bo automatycy no to są ci, którzy utrzymują te nasze systemy przemysłowe no, w pełnej ciągłości pracy. To są tacy cisi bohaterowie, moim zdaniem. Również tak samo jak cyber, tak samo jak administratorzy, którzy utrzymują te wszystkie systemy w ciągłości. To są dzisiaj bohaterowie dzisiejszych czasów, moim zdaniem. Więc wyłapujemy ich wewnątrz. Poza tym klikałem jeszcze na może ten problem, nie problem, że on leży na tej odległości tych kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia, a Wrocław ma to do siebie, że jest takim magnesem, który przyciąga ludzi z całego Dolnego Śląska i nie tylko w świecie IT i być może też OT, a eksperci w OT są no jednak... To jest wielki deficyt jest na rynku tychże ekspertów, więc Wrocław przeciąga, więc KGHM musiałby w jakiś sposób odwysyłać ich z Wrocławia albo z Zielonej Góry, która jest też całkiem tam niedaleko, ale z kolei nie ma tam ekspertów od OT. Więc to powoduje, że po pierwsze, że musimy ich u siebie, w sobie wychować, a nawet nie wychować, bo tak naprawdę ci ludzie są i tam są wspaniali pracownicy, a poza tym oni już mają takie doświadczenie w KGHM, że tak naprawdę te systemy znają bardzo, bardzo świetnie, więc tylko tak naprawdę dokładamy im kolejny ciężarek. Okej, zabierając im inne ciężarki, a w tym miejscu jest zawsze pole do tego, żeby ściągnąć tak zwanych młodych, żeby żeby zapewnić ciągłość pracy u automatyków.
To zachęcamy młodych, żeby dołączyli, tak?
A koniecznie, zachęcam. Zobaczcie sobie na stronę, cały czas rekrutujemy.
Wspomnieliśmy o zagrożeniach, ale te zagrożenia nie zawsze dotykają was bezpośrednio. Wasza marka jest używana też do ataków na zwykłych użytkowników, a chociażby niedawnych ataków tak zwanych inwestycyjnych. Co KGHM może zrobić, żeby zmniejszyć takie zjawisko? Co wy robicie, żeby zmniejszyć użycie marki do ataków na zwykłych użytkowników?
O, i tu wykorzystam wiedzę z MBA, uwaga. Że najpierw trzeba było oszacować, czy to jest problem. Czy to jest tak, że to jest nasz problem, czyli związany z naszą infrastrukturą, z naszymi ludźmi. Czy jest to problem związany z tym, że ktoś wykorzystuje naszą markę, jak dobra by nie była, jak logo by nie wyglądało. Więc jeżeli jest to problem w tym momencie świata zewnętrznego i wykorzystywania, to co możemy robić, to możemy oczywiście składać zawiadomienia, to jest jedna ścieżka, ale przede wszystkim informować się, przede wszystkim odpowiadać wszystkim tym, którzy przychodzą z pytaniami, czy to prawda, że prowadzić taką inwestycję. To jest to, gdzie możemy we wszystkich naszych mediach społecznościowych, na naszych stronach wszędzie zamieszczać komunikaty o tym, to nieprawda. To nie jest prawda. Możemy każdy taki sygnał zgłaszać do YouTube'a, do Google'a, do Facebooka, że pojawiają się fejkowe reklamy. Możemy to wszystko przekazywać do prokuratora, ale niestety to jest tak jak PGE, tak? Nie ma w tej chwili weekendu, żeby nie poszła fala SMS-ów na PGE. To jest problem świata zewnętrznego. My możemy ubolewać, możemy informować każdym możliwym kanałem. To jest przestępstwo. Nie dawajcie się nabrać. Możemy składać zawiadomienia, ale to jest wykorzystywanie naszego wizerunku.
Trochę walka z wiatrakami, no ale niestety. Zawsze trzeba próbować. Jedno z pytań słuchacza, pytanie, czy możesz odpowiedzieć, ile osób pracuje w bezpieczeństwie? To pytanie jest o IT, ale może też rozszerzysz od razu o OT, jeżeli możesz. Albo przynajmniej, nie wiem, proporcja tak zespołu security IT do OT, jak to u was wygląda, co możesz nam powiedzieć?
Co? To powiedziałbym w ten sposób, że zawsze za mało. To, co mogę powiedzieć, to, że pracują w bezpieczeństwie IT, pracują wspaniali ludzie. Tak jak przychodziłem do KGHM-u, to tak trochę myślałem sobie na początku, no ciekawe z jakiego rodzaju specjalistami się spotkam i powiem wam, byłem tak pozytywnie zaskoczony ich jakością, ich pracowitością, ich kompetencjami, no nie chciałbym, żeby ich wyciągali ode mnie. To są naprawdę wysokiej klasy specjaliści. Nie będę mówił ile, bo powiem zawsze za mało, natomiast jeżeli patrzę tak na proporcje, więcej ludzi pracuje przy bezpieczeństwie systemów przemysłowych, przy OT, przy czym one są rozproszone po naszych zakładach i na przykład mamy hutę, w której pracuje 1500 osób i mamy kopalnię, na której pracuje 5000 ludzi, więc jak wiadomo, na kopalni jeszcze przy systemach, które mają wpływ bezpośrednio na bezpieczeństwo ludzi pracujących na dole, będzie tych osób pracowało więcej. Najważniejsze jest to, że w każdym momencie mamy te osoby na miejscu i są w stanie podjąć działania.
To dobra ciekawostka, że przy OT może pracować więcej ludzi niż przy IT, to faktycznie zmienia perspektywę. To nie każdy sobie zdaje sprawę ze skali wiesz, tego.
W KGHM-ie pracuje 18,5 tysiąca ludzi, z czego praktycznie wszyscy, no tam poza centralą, poza IT, tam poza kilkoma takimi zakładami, takich właśnie tych wspierających głównie proces technologiczny, są huty i są kopalnie i tam są te systemy przede wszystkim zgromadzone, więc dlatego tam są specjaliści od automatyków przemysłowych. Tam na miejscu.
Mamy kolejne bardzo fajne pytanie. Może odpowiesz, czy w KGHM macie red team?
Nie mamy.
Czyli okay. liczycie na wsparcie z zewnątrz w tej kwestii.
Było jeszcze pytanie tak naprawdę o bug bounty. Czy macie program bug bounty? Może. Jak nie macie red teamu.
Nie, nie mamy. Ale nie, ej, come on.
Jakby ktoś znalazł, to gdzie się ma zgłosić? Szukać cię na LinkedInie?
Dobrze, niech mnie szuka na LinkedInie.
Dobra. Iku, jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy, do którego się nie przyznałeś na LinkedInie? Coś niezwiązanego z komputerami najlepiej.
Ale serio? To jest taki coming out?
Tak, ale słuchaj, możesz, wiesz, nie, ja chodziłem jako listonosz, Adam jakieś gazety sprzedawał.
Okej. Okay. Przez kilka miesięcy tak sobie dorabiałem, nie dorabiałem. Byłem takim nocnym kierowcą Ubera w Warszawie. To głównie w weekendy i tylko nocami, bo po pierwsze korki, po drugie to jest nocne życie miasta. To taka moja awanturnicza żyłka, która tutaj się też ujawniała. I tak przez kilka miesięcy rzeczywiście poznałem Warszawę od zupełnie jeszcze innej strony. Podejrzewałem, że taka istnieje, ale wtedy to już to widziałem na żywo i to jeszcze był ten czas takich tych intensywnych wojen z taksówkarzami, więc tym bardziej to jeszcze było niezłe. Było kilka takich ciekawych chwil. Jedno to jak w niedzielę wieczorem wszedł mi do samochodu jeden z kolegów, z którym pracowałem wcześniej. To była konsternacja. Inne to, kiedy wiozłem Irakijkę, z którą rozmawiałem na temat sytuacji na Bliskim Wschodzie i pamiętam, kiedy rozmawialiśmy o właśnie państwie islamskim i używałem takiego dość fachowego słownictwa w tym obszarze i to ją zmroziło i ja się poczułem z lekka niebezpiecznie, ponieważ ona nagle zmieniła destynację i zastanawiałem się właśnie, czy teraz nie będzie jakiejś tutaj chry z tego. No, a trzeci taki coś, co przypomniałem, to jakiś typ z Konstancina. Konstancin jest takie bardzo bogate miasto pod Warszawą. To są takie wielkie rezydencje. Wracał właśnie Uberem i był zaskoczony, ponieważ jeszcze jechał tam z kimś i po angielsku rozmawiali i w jakiś sposób ciągnęli do rozmowy i potem jak przyjechaliśmy, ten gość zadzwonił i zaproponował, żebym ja zostawił tego cholernego Ubera i żebym został kierowcą osobistym jego rodziny. Woził jego dzieci do szkoły, jego do roboty i coś tam jeszcze, żeby on miał takiego właśnie swojego kierowcę, bo jeszcze w dodatku po angielsku jeszcze potrafi tam powiedzieć na jakieś kilka innych tematów. No.
To masz alternatywę, jak ci się już znudzą te komputery.
A właśnie, a ten pan potem nie przyszedł do ciebie na spotkanie biznesowe, nie chciał ci tego sprzedać przypadkiem?
Nie, ten pan handlował chyba przykładniami jakimiś i handlował przede wszystkim, był jakimś takim pośrednikiem między światem zachodnim a światem wschodnim, tylko jeszcze raz nie pamiętam, w którą stronę.
Pozdrawiamy serdecznie, może ogląda. To się zdziwi. Ja też się zdziwiłem tym Uberem, ja jestem mega zaskoczony. Musiało to być całkiem niedawno temu, tak naprawdę.
Nie, to było ładnie kilka lat temu. To był taki dość ciekawy czy incydent. To też mi nauczyło kilku rzeczy. No, tak jakieś trochę pokory, ale też takiego rozpoznawania różnych takich sytuacji, które mogą być zagrożeniem. Ale ponieważ mam dwie córki, to mi się też włączały na przykład takie opcje, kiedy widziałem chłopaka, który na przykład mógłby być jakimś niebezpieczeństwem dla podpitej dziewczyny wracających, to ku niezadowoleniu chłopaka, to dziewczyna zawsze była przeze mnie odprowadzana, wręczana czasami ojcu, żeby już ją przejął, czy też matce. To jasne, taki chłopak z reguły na piwka nie zostawiał, nie? Bo właśnie mu, że takiemu kocurkowi ptaszynę wyjąłem z pazurów, ale to nie o to chodziło. To dużo można było naprawdę obejrzeć nocnego życia miasta i tego, co ono ze sobą niesie i jak dziwni ludzie potrafią się w nim nocą przemieszczać.
Tylko jakbyś znalazł cyberrampę, cyberdżina, który mógłby spełnić twoje trzy cyberżyczenia, musiałyby one dotyczyć cyberbezpieczeństwa IT albo OT. Jakie byłyby to życzenia?
Cyberdżin. No to dobra, pocieramy lampę. Mam pierwsze. Żeby zniknęły wszystkie konta adminów lokalnych na stacjach roboczych, które należą do pracowników IT, OT i IT-seka.
Potrzebujesz do tego dżina? To musisz wyjaśnić, czemu dżin do tego jest potrzebny, a nie wystarczy po prostu taka polityka na AD wprowadzona.
Bo zawsze będą tacy, którzy mówią, ale ja muszę. I jeszcze będą tego używali różnego rodzaju małych manipulacji. I zawsze będzie to element jakiegoś, znaczy zawsze bardzo często będzie to element jakiegoś takiego dealu korporacyjnego. I telefonu na zasadzie, słuchaj, ale on naprawdę musi wejść, puść mu, daj mu to. Więc no, to pierwsze życzenie. Drugie, i ono będzie mi się wiązało teraz z Charlie i z tymi wszystkimi działaniami, żeby za każde nie wyłączenie komputera po pracy, tylko za usypianie go, w środku nocy takiego delikwenta, który zostawił włączony komputer, tylko uśpiony, gryzł w środku nocy komar w płatek ucha takiego gościa. Czyli najpierw nawzyczał, a potem go upierniczył w ten płatek ucha, żeby go potem spędziało przez kilka dni. Bo to jest coś, co mnie strasznie irytuje. Ludzie są wygodni, zamykają klapę od laptopka, laptop się usypia i aktualizacje, co z tego mogą wisieć i nie zabdejtować na komputerze, zwłaszcza jeżeli chodzi o poprawki bezpieczeństwa. Nie? A trzecie będzie... Nie, ono nie będzie tak. Będzie zahaczało o IT, nie o IT-seka, żeby ludzie więcej rozmawiali, a mniej pisali do siebie e-maili i dawali siebie do wąt. Bo to jest jakieś takie uciekanie w wirtualny świat i w jakieś takie taką zabawę słowem i takie lawirowanie słowami, takie ach, jak to zdanie pięknie napisałem, ciekawe, czy zrozumie, o co chodzi, czy jego przełożenie zrozumiałem, że jest tu sarkazm, albo ukryta ironia, albo jeszcze coś innego, albo jaki jest właściwie cel. Nie, żeby ludzie więcej z sobą rozmawiali, żeby bardziej bezpośrednio artykułowali to, co tak naprawdę jest potrzebne, a nie tłoczyli maile tylko po to, żeby pokazać, że tak, jestem przy komputerze.
No dobra, to mieliśmy trzy. Co robisz, jak nie pracujesz? Masz jakieś hobby oprócz jeżdżenia Uberem?
A nie, to czekaj, to Uber tu był na tym. Jak mogę, to staram się wyskoczyć za miasto i pojeździć na koniu. Jazda konna jest czymś, co mnie odpręża, co pozwala gdzieś tam poobcować ze zwierzakiem, z przyrodą, wyjechać gdzieś w ten las, czasem dać przypadkowo gałęzią, śmigać się po twarzy, zmęczyć się. A jak jest sezon i jest ciepło, to latam szybowcem. I nawet jak się nie uda tego dnia polecieć, to już pół dnia spędzone na lotnisku, przepychając te wielkie ptaki, które są cięższe od powietrza, nie mają silnika, a latają. A dlaczego? To jest temat na następne spotkanie. To tak wyłącza, tak resetuje, tak odświeża, że tak szybowce, ale jak już się uda wzbić, już uda się polecieć, to świat z góry wygląda tak fantastycznie. I uwaga, w szybowcu to, że on nie ma silnika, wcale nie oznacza, że jest kompletna cisza. Bo jak jest kompletna cisza, to znaczy, że coś jest nie tak, bo trzeba czuć ten szum powietrza, bo to znaczy, że ten szybowiec leci, a jak jest cisza, to znaczy, że się leci za wolno i wtedy się traci siłę nośną na skrzydłach i wtedy szybowiec robi korkociąg. Czego nikomu nie życzę z pilotów.
Kolejne pytanie, przedostatnie tak naprawdę. Na jakim systemie pracujesz na co dzień?
Windows. No Windows.
No i zostało nam ostatnie pytanie, chociaż już trochę na nie odpowiedziałeś na początku, ale może jednak czy Commodore, czy Atari gdzieś pojawiło się też w twoim życiu, także czy odpowiadasz ZX Spectrum, czy opowiesz się po którejś ze stronie odwiecznego konfliktu?
To jest tak, że ZX Spectrum, a potem długo, długo nic i uwaga, pamiętacie anti-Atari song?
Oczywiście.
Niestety. No to znając anti-Atari song, jednak wybieram Atari. Yes. Co prawda 20 minut wgrywanie przez 20 minut Spy vs. Spy i to tam kręcenie tym magnetofonikiem, ale tak, ale pierwsze Atari, które miałem, to było 800 Atari.
No dobrze, dobrze jakoś dobrze. To przeżyję.
Wiedziałem, że dobrze wybraliśmy gościa na tę audycję. No dobra.
Słuchajcie.
To słuchajcie, dojechaliśmy do końca naszych pytań i czas, żeby to Irek teraz zadał swoje pytanie, bo do wygania jest nagroda. Nagroda jest już spakowana, jest w kartonie i to już jest ostatni egzemplarz tego wideo dzwonka, więc go nie pokażę. Przypomnę tylko reguły. Po pierwsze, odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, więc nie działa na LinkedInie ani na Facebooku. Jeżeli chcecie brać udział w konkursie, to musicie się podłączyć do kanału YouTube'owego. Po drugie, decyduje kolejność, którą my zobaczymy w naszym oknie. I po trzecie, jeżeli ktoś już daną nagrodę ma, ten jest proszony o odpuszczenie, więc z tej serii, gdzie nagrody sponsoruje Ring, prosimy te osoby, które wygrały nagrodę główną, żeby w tym pytaniu udziału nie brały, a sponsorem jest, ku zaskoczeniu wszystkich, Ring, który również rekrutuje nas. W naszym artykule zapowiadającym audycję jest link ze stanowiskami, jeżeli ktoś się zastanawia, czy nie chciałby właśnie w Ringu. Także oddaję naszych słuchaczy w ręce naszego gościa. Irku, zadawaj swoje pytanie.
To Irku, ja je wyświetlę, a ty je wyartykułuj.
Dobrze. Ponieważ dzisiaj mamy 101 odcinek Rozmów Kontrolowanych i jestem tą osobą, która ma zaszczyt otwierać drugą setkę, to dzisiaj mamy 101. 101 mi się kojarzy z 101 Dywizją Powietrzno-Desantową Armii Stanów Zjednoczonych i pytanie brzmi, w jakiej grze komputerowej po raz pierwszy pojawił się motyw 101 Dywizji Powietrzno-Desantowej, podaj tytuł, platformę oraz rok wydania tej gry. Pierwszy raz.
No to teraz zobaczymy, ilu mamy weteranów i weteranek grania w komputery. Czytajcie całość pytania, to podobno pomaga. Powtarzamy to w każdym odcinku, że warto przeczytać pytanie do końca i dostosować swoją odpowiedź do treści tego pytania. To pomaga. To wymaga. Jeżeli odpowiedź spełnia wszystkie warunki określone w pytaniu, to jest wtedy szansa coś wygrać, a jak nie, to nie. Widzimy pierwsze strzały. O, ciekawe, tu się coś pojawiło. Jumping Jack? 83?
Jumping Jack? Andrzej chyba żartuje.
Andrzej, chyba żartujesz. Pojawiają się jakieś odpowiedzi. My jedną z prawidłowych znamy i na razie ona się nie
pojawiła. Karciu, nie kombinuj z Jumping Jackiem, nieprawda.
Na pewno nie jest to ani 2002, ani 2003. Musicie pokopać troszeczkę bardziej. Pojawiają się już jakieś pierwsze próby kopiowania z Wikipedii i to też jeszcze nie. Tak, już sięgacie głębiej w historię, ale jeszcze nie sięgnęliście chyba wystarczająco głęboko. Gunship z 86 jest jeszcze zbyt nowy, to tak wam podpowiemy trochę.
No, widzę, że Artur dokopał się do 98, o, to było fajne, Herbal in Normandy, ale to nie to.
Także jeszcze trochę.
Pozdrawiamy Artura.
Od razu, bo tutaj widzę, ktoś pokazał Green Berets. Nie, to nie są Green Berets, zwłaszcza, że spod ochroniarzem nie występowali w zielonych beretach, ale co jest istotne, to chodzi o komputery, nie o konsolę. O grę komputerową.
Szukają. To da się znaleźć, to ciekawe, bo testowaliśmy.
No nie wiem, Adam, no my znaleźliśmy chyba po podpowiedziach dopiero, nie?
No, ale
musimy się przyznać do tego.
Ale da się znaleźć. Tak. Słuchajcie, na razie widać, że te lata, które ludzie wklepują, są troszeczkę zbyt współczesne. To ja już mówiłem, że ten z 86 jest zbyt nowy, a wy dalej z 98 wrzucacie, więc musicie poszukać głębiej. Tak, i chyba w nazwie gry nie ma numeru,
nie,
numeru dywizji.
W nazwie gry nie ma numeru, to prawda.
Komanda 88, to jeszcze raz powiem, 86 to było zbyt nowe, 88 jest po 86, więc 88 też jest zbyt nowe, 97 też jest po 86, więc też jest zbyt nowe. Walka trwa. No dobra, Iko, to ja myślę, że to jest czas na podpowiedź. Tak.
No, poczekajcie chwilę. I zanim podpowiedź, to pamiętajcie o tym, żeby odpowiedzieć na pytanie prawidłowo, bo cały czas odpowiadacie, rzucacie jakieś odpowiedzi, ale one po pierwsze nie są prawidłowe, po drugie podajecie tylko jedną z trzech wartości.
Odpowiedzi muszą to być wszystkie
tak.
Trzy.
Gra dotyczyła okresu II wojny światowej.
I uwaga, to też nam nie pomogło w odnalezieniu odpowiedzi. No ale nie, może no, wy sobie poradzicie.
Pojawiają się jakieś odpowiedzi jeszcze dalej sięgające.
Moim zdaniem mamy.
Mamy.
Ale jak nazwane dziwnie. Któż to jest?
Dobrze zaznaczyłem, tak? Potwierdzasz.
Tak. Mamy dwie odpowiedzi. To właściwie były dwie. Jedna to było właśnie Market Garden, Dave on Arnhem. I drugie to było Arnhem na ZX Spectrum, też chyba na Commodora, też 1985.
Także droga lub drogi konto użytkownika to prawidłowa odpowiedź. Gratulujemy, bo było się bez drugiej podpowiedzi, więc jest całkiem nieźle. Mam twoje dane. Wyślę ci paczkę, nie musisz pisać maila.
Jest trafione?
Tak. To zwycięzca lub zwyciężczyni z tydzień albo dwa tygodnie temu, tylko że w inną nagrodę, więc jak najbardziej autoryzowane zwycięstwo. No dobrze. Adamie,
kto teraz? Teraz ja.
Właśnie, kto tak? Teraz? To teraz ty. Dobrze. Teraz ty.
U mnie jak zwykle filmowo, tylko tym razem dla wszystkich, co przygotowali się z The Hackers, to nie będzie The Hackers. Ku zaskoczeniu. Dzisiaj, czekajcie, wyłączę tylko tą... Okej. Dzisiaj pytanie brzmi. W filmie The Matrix... Który z członków załogi Nebuchadnezzara, czyli tego statku ich, zaprojektował kobietę w czerwonej sukience? Jak to się wymawia?
Nebuchadnezzar?
Nebuchadnezzar?
Nebuchadnezzar. A, wyobraźcie sobie, jak się zdrapie.
Dobrze. Mamy już poprawną odpowiedź. I jak widzę, tak. Tomasz Torcz, a tak, była to mysz, czyli mouse, członek załogi. Gratulacje. Procedura, czyli numer paczku ma to numer telefonu na adam@trzeciastrona.pl. Gratulacje.
To poszło bardzo szybko. No dobrze, to czas na moje pytanie. Słuchajcie, narzekaliście ostatnio, że dawno nie było nic himalajskiego, więc będzie himalajskie. A poprosimy i teraz proszę uważnie posłuchać pełnej treści pytania. Mianowicie poprosimy imiona i nazwiska pilotów, datę i producenta samolotu pierwszego przelotu, udanego przelotu nad Mount Everestem. No i powodzenia generalnie. To wszystko się da znaleźć oczywiście. Proszę pamiętać o wszystkich elementach tego pytania. Bo jak czegoś zabraknie, to nie zaliczam.
Dobrze, to Adam, obserwujesz, a ja zadam jeszcze jedno pytanie, bo mamy jeszcze trochę czasu. Gdzie było ciężej? W sensie w jakiej branży? Czy w telekomie, czy w bankowości, czy teraz w KGHM-ie? Czy może w Ciechu? A jeżeli chodzi o tematy związane z cyber security.
KGHM.
Czyli bankowość mówisz jest łatwiejsza, jeżeli chodzi o cyber security?
Jest bardziej homogeniczna. Natomiast tak samo telekomy, to jest środowisko bardzo homogeniczne. Natomiast co mogę powiedzieć, i bankowość, i telekom mnie ukształtowały i poznałem tam mnóstwo wspaniałych ludzi. O, właśnie widziałem tam Karciu przelatywał gdzieś, Artur Napora, Grzegorz Jaśulewicz, Michał Melewski, mnóstwo fantastycznych ludzi ze świata cyber. I oni dużo wnieśli właśnie w to, jak ja działam w tym obszarze. Natomiast KGHM ze względu na swoją wielkość, na swoją właśnie tą niehomogeniczność, tą różnorodność, a przez to i różnorodność ryzyk, wyzwań, no i różnego rodzaju niespodzianek, z którymi można się zmierzyć, jest ogromną, jest dużo większym wyzwaniem. Natomiast jednocześnie mogę powiedzieć, jest to jedna z najwspanialszych przygód mojego życia, jaka mogła mi się przydarzyć.
No dobrze, mamy już trochę odpowiedzi i część osób dobrze kopiowała z Wikipedii, ale nie doczytała pytania do końca. wygląda na to, że pierwszym, kto doczytał pytanie do końca, był Fixer, bo wcześniej padała data skopiowana z Wikipedii, która była samym miesiącem, a chodziło jeszcze o podanie dnia tego miesiąca, bo data to również dzień, a nie tylko miesiąc. Więc pierwszą pełną odpowiedź podał Fixer. Ona nawet jest trochę zbyt pełna, bo tam chyba były dwa samoloty, ale oba były Westlandy, więc Westland i PV6 i PV3 chyba leciały. Ale generalnie Westland jest dobrą odpowiedzią i jest pełna data i są oba nazwiska pilotów i oba imiona pilotów, więc spełnia kryterium prawidłowej odpowiedzi. Dziękuję bardzo, Fixer. Podeślij maila, bo tego starego mogę już nie mieć, bo chyba też już kiedyś ci się zdarzyło. Także na adam@zaufana3strona.pl poproszę numer paczkomatu i numer telefonu. No dobrze, wygląda na to, że udało nam się rozdać nagrody, udało nam się znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania. Udało nam się także przesłuchać naszego dzisiejszego gościa. Także dzięki wielkie, Iku, za twój czas i trzymamy kciuki za dalszą udaną obronę przed tym złem, które czeka na zewnątrz twojej sieci i chciałoby się dostać do środka, no żeby dobrze było.
Niech. Zło czyha wszędzie. Dobranoc. Dzięki.
Tak, w środku też może być.
I tym pozytywnym akcentem, pożegnamy Irka. Zło czyha wszędzie, także tak. Irku, ja też dziękuję za to spotkanie i fantastyczną opowieść o tym, co robisz, bo było super ciekawe, szczególnie o tym, co robisz w KGHM-ie. No, jest to naprawdę ciekawy temat. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję na jakiejś konferencji jeszcze o tym pogadać. Dzięki bardzo.
Dzięki.
Dzięki, do zobaczenia. Cześć.
Do zobaczenia. Cześć.
Fixer, gałeś teraz o dzwonek, tak? Bo ja już nie pokazywałem tych nagród, mam spakowane, żeby szybciej to w końcu pojechało. Dzisiaj siedziałem i pakowałem kartony. Super hobby. Więc dostaniesz jeszcze dzwonek do tej kamery, którą już masz z poprzedniego wydania. No dobrze, więc podsumowując, chciałem jeszcze przypomnieć o tym, że 20 kwietnia robię webinar na żywo o cyberwojnie. z3s.pl/cyberwojna. Łatwo chyba zapamiętać adres. A za tydzień o 21 przesłuchujemy kolejnego gościa. Ja nie pamiętam, kto to będzie, ale myślę, że nie będziecie się nudzić. Staramy się, żebyście się nie nudzili i staramy się, żeby było różnorodnie. Więc już za tydzień, w niedzielę o 21, a na live.zaufana3strona.pl znajdziecie wszystkie linki i informacje, których możecie potrzebować, żeby nas słuchać i oglądać zarówno stare odcinki, jak i nowe odcinki. I bardzo serdecznie pozdrawia was redakcyjny Stefan.
Widzimy się w 102 odcinku za tydzień. Irek chciał 102 odcinek, ale dostał 101, ale też się cieszył. Także 102 za tydzień o 21. Trzymajcie się.
Cześć.